Szanowni Państwo, dzień dobry, zaczynamy. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej i nasz gość, profesor, dyrektor Piotr Sułkowski.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że Państwo w tym mikołajkowym dniu znaleźli czas, żeby przyjść i żeby się z nami spotkać.
Tytuł dzisiaj naszego spotkania to jest genialne, popularne, zapomniane, czyli Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. No a obok mnie jest człowiek niezwykły, który od lat już wyciąga Nowowiejskiego z niepamięci naszej i właściwie ma tak dużo różnego rodzaju wykonań i tak dużo wiedzy na ten temat, że będzie doskonałą postacią, żeby przybliżyć nam Nowowiejskiego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był wczoraj na koncercie? O, tak, ja też się zgłaszam. I więc powiem, że to jest muzyka taka, której nie powstydziłby się Ryszard Strauss, a nawet powiem więcej, podpisałby się pod nią chętnie. Więc myślę, że warto posłuchać, bo aż dziwne, że mamy takiego kompozytora, którego muzyka tak rzadko brzmi na naszych estradach i scenach. Szanowni Państwo, profesor Piotr Sułkowski, a mówię na ty, dlatego że znamy się właściwie od studiów, od początku, jest niezwykłą postacią, ponieważ przede wszystkim ukończył akademię naszą krakowską muzyczną z wyróżnieniem. I to zarówno na Wydziale Dyrygentury, jak i Wychowania Muzycznego, czyli naprawdę powszechne tutaj wykształcenie, przy czym przypomnę tylko, że dyrygentura to była na pierwszym wydziale, a pierwszy wydział to jest wydziałem, był wtedy wydziałem niezwykle elitarnym. Bardzo trudno się było dostać. Studiowali tam właśnie dyrygenci, kompozytorzy i teoretycy muzyki. To była elita przyszła muzyczna. Ale co ciekawe, Państwo na pewno wiecie, że od lat jest związany z Operą Krakowską, z przerwą kilkunastoletnią, gdzie był związany z Filharmonią w Olsztynie, więc imienia Nowowiejskiego, tak, bo też Nowowiejski pochodził z Warmii, tak, z Warczewa, z Warmii. Więc myślę, że to wszystko się jakoś tak splotło, że właśnie ten Nowowiejski nam tutaj przychodzi właśnie dzięki Piotrkowi Sułkowskiemu. Ale ja nie będę czytać twojego życiorysu, odsyłam Państwa do programu, ponieważ życiorys jest tak potężny, obejmuje tyle różnych wykonań, w kraju i za granicą, dyrygowania tylu różnych programów z orkiestrami krajowymi i zagranicznymi, że naprawdę dużo byśmy musieli tutaj miejsca poświęcić, nawet żeby wymienić te najważniejsze rzeczy. Ale co jest ciekawe dla mnie, to że nie wiem jak to robisz, bo doba ma tylko 24 godziny, a ty po prostu robisz absolutnie wszystko, nie mówiąc już o tym, że pracujesz w dwóch uczelniach, oprócz całej działalności artystycznej i w Bydgoszczy, i w Krakowie. W Bydgoszczy jesteś
też Nowowiejskiego uczelni.
Też Nowowiejskiego, więc ten Nowowiejski, widzę, był dla ciebie przeznaczeniem. No dobrze, to w takim razie od czego chcesz zacząć? Wiem, że masz niespodziankę.
Tak, proszę Państwa, faktycznie już powiedzieliśmy o tym tego Nowowiejskiego, pomimo że w Krakowie, tak jak powiedziałaś, studiowałem, to trochę o tym Nowowiejskim w Krakowie mało się mówiło i ja go po prostu nie znałem. I rozpoczynając po Krakowie, po tej pierwszej przygodzie w operze, swoją pracę w Toruniu, byłem bardzo blisko Bydgoszczy, tam zostałem zaproszony na uczelnię, żeby rozpocząć pracę na uczelni. I tam tak naprawdę dowiedziałem się, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy jest imienia Feliksa Nowowiejskiego. Trochę dla mnie to było zaskakujące, dlaczego w Bydgoszczy Nowowiejski. No i moja droga potem powędrowała do Olsztyna właśnie, gdzie Filharmonią Warmińsko-Mazurską zarządzałem przez 12 lat i tam właśnie Nowowiejskiego odkryłem. Barczewo to miejsce urodzenia Feliksa Nowowiejskiego, on tam spędził bardzo dużo czasu, tam jest bardzo dużo jego pamiątek, o nim się dużo tam mówi, ale tak naprawdę jak się tam jest, to zaczyna człowiek chłonąć tym Nowowiejskim i bardzo dużo chórów wykonuje jego muzykę. Ta muzyka tam też organowa jest bardzo na festiwalach, szczególnie na północy Polski, bardzo często grywana. Ale już o tych utworach dużych, oratoryjnych, tu jest symfoniach, praktycznie wszyscy zapomnieli. W koncertach, bo przecież bardzo dużo napisał ten kompozytor, dużo różnego rodzaju muzyki. O nim jeszcze trochę powiemy później, tak, ale powiemy, właśnie to, co chciałem powiedzieć, zanim zaczniemy mówić o samym Nowowiejskim, tak. To przy tym roku, który się udało w 2016 zrobić rok Feliksa Nowowiejskiego, dzięki też mojej małżonce, która tutaj jest, dotarliśmy do profesora Krzysztofa Zanussiego, który się okazało, że jest absolutnym miłośnikiem Quo Vadis. I chcieliśmy Państwu na początek tego naszego spotkania puścić kilka słów, które on właśnie przed wykonaniem naszym Quo Vadis w Filharmonii Narodowej w 2016 roku na zakończenie roku Nowowiejskiego opowiedział.
Nazywam się Krzysztof Zanussi, jestem reżyserem filmowym, teatralnym, czasem nawet operowym. A to nagranie ma zachęcić Państwa do wysłuchania i obejrzenia zapisu wielkiego utworu muzycznego, za którym stoją dwaj wielcy polscy artyści. Ten utwór to Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego, inspirowany dziełem literackim Henryka Sienkiewicza. Obaj ci wielcy Polacy obchodzili niedawno swój rok. Staramy się wszyscy podtrzymać ich pamięć. Wydaje się, że Nowowiejski niesprawiedliwie trochę jest zapomniany, bo był w swoim czasie niezwykle popularnym kompozytorem i jego utwór, ten właśnie zresztą Quo Vadis, przeszedł cały świat i zyskał ogromne uznanie, ale jest ogromnym utworem, jego wykonanie wymaga wielkich nakładów, także nie tak łatwo go dzisiaj wykonać. Natomiast Sienkiewicz został w naszej pamięci jako autor trylogii, która bardzo mocno przemówiła do Polaków, Krzyżaków, którzy także mieli podobny adres, i wreszcie Quo Vadis, utworu, który był dużo bardziej uniwersalny, bo opowiadał o pierwszych chrześcijanach i tą drogą trafił do zupełnie innej, bardzo szerokiej, światowej publiczności. Był bardzo powszechnie czytany, był tłumaczony na ogromną masę języków, jest znany w bardzo wielu krajach. I w końcu doczekał się Nagrody Nobla. Ta Nagroda Nobla w 1905 roku, to była jedna z wczesnych Nagród Nobla. No, godne uwagi, że Sienkiewicz był rozważany do tej nagrody przez długi czas razem z Elizą Orzeszkową. Natomiast też nie bez znaczenia jest przypomnieć, że na przykład tej nagrody nie dostał w tamtych latach Lew Tołstoj, pisarz wielkiej wagi. Ale nagroda dla Sienkiewicza to była także nagroda dla Polski. Przecież Polska wtedy nie istniała, nie funkcjonowała jako państwo. Była w czasie ogromnego przygnębienia, które wywołało upadek powstania styczniowego. I dzieło Sienkiewicza było napisane, jak sam Sienkiewicz to mówił, ku pokrzepieniu serc. To znaczy ono miało nas zmobilizować, miało nam przypomnieć naszą piękną przeszłość. I to oczywiście się udało. Natomiast Quo Vadis odnosiło się do chrześcijaństwa, do początku chrześcijaństwa. Dało taką wizję, z czego wzięło się chrześcijaństwo i jak wyrosła ta kultura, która jest dzisiaj kulturą całego świata, przede wszystkim Europy. Kultura wyrosła z judeo-chrześcijańskich korzeni. Otóż sama powieść, jej tytuł wyrósł z takiego apokryfu, to znaczy tekstu niekanonicznego, którego się wątpliwo, jest wątpliwy historycznie, powstał w XII wieku. I jest to opowieść o tym, jak święty Piotr, którego Chrystus za życia mianował, za ziemskiego życia, mianował swoim następcą, przedstawicielem. To były te słynne słowa biblijne: ty jesteś kamień opoka, na którym zbuduję Kościół mój. I po tych słowach, po śmierci Chrystusa na krzyżu, święty Piotr dotarł do Rzymu, trafił na te prześladowania i podobno wtedy chciał z Rzymu wyjechać. Może, żeby ratować Kościół jako głowa Kościoła. Może tak pomyślał. W każdym razie legenda o tym tak mówi. I teraz po drodze na Via Appia, wyjeżdżając z Rzymu, spotkał człowieka, rozpoznał, że to Chrystus, Zapytał go przerażony, Quo vadis domine, dokąd zmierzasz, Panie? A Chrystus miał odpowiedzieć, zmierzam do Rzymu, żeby mnie tam powtórnie ukrzyżowano, bo Ty uciekasz. I wtedy, oczywiście, święty Piotr zawrócił. Na miejscu, gdzie to się miało zdarzyć, jest kościół, o którym Sienkiewicz wspomina. I rzeczywiście tam jest pełno turystów z całego świata, bo tę historię ludzie znają. A mnie, jak o tym opowiadam, zawsze sobie tak uświadamiam, że to zadziwiające, że dwóch ludzi z Palestyny, Chrystus i święty Piotr, w Rzymie rozmawiają ze sobą po łacinie, Quo vadis. No ale to żart, to po prostu taka licencja poetyka. Natomiast sam utwór Sienkiewicza opowiada oczywiście wiele perypetii, które tam się dzieją po drodze, a to, co zrobił Felix Nowowiejski, nie jest adaptacją, to nie jest opera według Sienkiewicza. Nowowiejski napisał sceny dramatyczne i skupił się głównie na prześladowaniu chrześcijan. Ponieważ sam pochodził z zaboru pruskiego, gdzie nastąpiły wtedy właśnie wielkie prześladowania, więc myślę, że łatwo mu było się utożsamić z cierpieniami pierwszych chrześcijan, którzy także byli wtedy przecież na kartach powieści opisane były ich prześladowania. I tak powstały te sceny dramatyczne. Z samych kart powieści do utworu Nowowiejskiego trafiła tylko jedna postać, Ligia, która jest taką prasłowianką, tak go w każdym razie Sienkiewicz opisał. Myślę, że z pewnym przymrużeniem oka, bo Słowian wtedy na terenach Polski chyba jeszcze nie było, ale chodziło o to, żeby była ta niewolnica, piękna niewolnica, blondynka z dalekiej Polski, nieistniejącej jeszcze wówczas. Zawsze tęskni nam się ten rodowód rzymskiego cesarstwa, ale naszego państwa jeszcze wtedy nie było. Utwór Sienkiewicza zainspirował bardzo wielu filmowców i jeszcze przed pierwszą wojną światową powstał film włoski z ogromnym rozmachem, wspaniałe sceny ze lwami i ten film obiegł cały świat. Jest gdzieś zanotowane, że Franciszek Józef, cesarz Austrii, oglądał go na wielkiej projekcji w Wiedniu, że były projekcje w sali Gaumont w Paryżu, największym wtedy kinie na świecie, że były projekcje w Stanach Zjednoczonych oczywiście, w Royal Albert Hall. 20 dni grano Quo vadis. Oczywiście towarzyszył, był to film niemy, więc towarzyszyła mu orkiestra. A gdzieś Sienkiewicz pisze w swoich listach, że tak się nieszczęśnie składa, wtedy praw autorskich nie chroniono i inni tak zarabiają na jego utworze, a on nie ma z tego ani grosza. Natomiast popularność Quo vadis trwa do dzisiaj. Nakręcono jeszcze parę filmów. Po wojnie taka wielka produkcja w Cinecittà, tak zwany kolosal zrobiony przez Amerykanów, ze świetną rolą Peter Ustinowa w roli Nerona. I wreszcie najdroższy film polski, jaki kiedykolwiek powstał. Film Jerzego Kawedrowicza, który jest filmem no, z niezwykłym rozmachem nakręcony, z przepiękną rolą Franciszka Pieczki jako świętego Piotra.
Krzysztof Zanussi bardzo pięknie nas wprowadził w tematykę, która właściwie wszystkim nam jest doskonale znana. Zarówno znamy książkę, jak i ten film, który był prezentowany. A trochę mało znamy tej muzyki, ponieważ ty, Piotrze, wspomniałeś o Roku Nowowiejskiego, który był w 2016 roku. On trochę zmienił postrzeganie nasze, trochę zostało wykonanych tych dzieł. No, mogliśmy spojrzeć na tego Nowowiejskiego troszeczkę inaczej, no, ale z drugiej strony też tak naprawdę znamy trochę jego muzyki, bo na przykład opera Legenda Bałtyku, która też duży sukces, czy przynajmniej uwertura. Potrafimy zaśpiewać Rotę, chociaż nie każdy z nas kojarzy, że właśnie Nowowiejski jest kompozytorem tego utworu. Przypomnę tylko, że to tu w Krakowie pod pomnikiem Grunwaldzkim została wykonana po raz pierwszy w 1910 roku. No ale tak naprawdę to my nic więcej nie wiemy o Nowowiejskim. Pojawiły się właśnie Rok Nowowiejskiego, troszkę to zmienił. Pojawiły się płyty, pojawiła się jego muzyka też baletowa. Pojawiły się, tutaj mamy inne rejestracje właśnie pozostałych oratoriów. No jakoś coś zaczęło być słychać na temat tego Nowowiejskiego, ale przyznacie mi Państwo rację zapewne, że to trochę dużo. No, kompozytor zmarł w 1946 roku. No i co, my teraz go odkrywamy? Kompozytor, który wszyscy się dziwią właśnie, że takiego twórcę mamy. Piotrze, jak ty po raz pierwszy tego Nowowiejskiego zacząłeś wykonywać, to, przygotowywać się do wykonania, to jakie były twoje wrażenia?
Czyli ja powiem, że oczywiście w Olsztynie, jak rozpoczęliśmy, ja rozpocząłem pracę, to o tym Nowowiejskim w samej instytucji dużo się mówiło.
No,
było
wiadomo.
Kilka podejść w ogóle do zebrania jego wszystkich dzieł. Z tym było najwięcej problemów, bo rodzina, która jeszcze dane mi było ostatniego syna poznać, i tuż przed wykonaniem właśnie tego Quo Vadis on zmarł, została jego wnuczka, czyli jego Jana córka, ona grała właśnie na organach razem z nami.
To ja tylko tutaj przerwę i przypomnę, że mieliśmy ją tutaj w klubie, gościliśmy w klubie panią Nowowiejską Bielawską, także
tak.
Była.
I faktycznie największy kłopot był z materiałami nutowymi, bo one były bardzo często niekompletne, one były pisane ręcznie, było z tym no, sporo kłopotów. Rodzina też próbowała te materiały w jakikolwiek sposób pozyskiwać, kopiować. I dopiero rok Nowowiejskiego spowodował, że jakby namówiliśmy też pana dyrektora Cichego, żeby rozpocząć gdzieś no,
publikację,
ale wiecie państwo, to było naprawdę dość skomplikowane, bo te materiały, te partytury bardzo często były tak w fatalnym stanie technicznym, że jakakolwiek orkiestra, która wcześniej próbowała się podjąć wykonania tych utworów, tam było tak bardzo dużo błędów i niepewności, czy tak harmonia miała wyglądać, czy nie, że bardzo często przy nie najlepszych zespołach brzmiało to na tyle fałszywie, że machali ręką i mówili, nie warto, niedobre. A popatrzmy w tył, przełom wieków, kompozytor samo oratorium Quo Vadis wykonał ponad 200 razy w największych salach koncertowych świata.
Nawet w Carnegie Hall.
Tak, w 12 chyba roku, o ile dobrze pamiętam, 912. Jak dane mi było być w Stanach, próbowaliśmy dotrzeć i są tam jeszcze w archiwach program z tego wykonania. To było wielkie wydarzenie w Carnegie Hall. Tam byli prawie najważniejsi dygnitarze wtedy, którzy wówczas żyli, bo to było na zaproszenie arcybiskupa Nowego Jorku organizowany ten koncert. Tak więc no nie, to nie było tak, że byle kto mógł występować w takich miejscach, więc mieliśmy wyjątkowego kompozytora, który też był dyrygentem, który był znakomitym naszym ambasadorem, erudytą, człowiekiem niezwykle wykształconym. Myślę, bo żeśmy się bardzo długo zastanawiali również, dlaczego tak się stało, że został zapomniany. No i tutaj przychodzi całe zrządzenie historycznych zdarzeń, które na przestrzeni tych lat się wydarzały. No on się urodził, jak państwo wiecie, no w Prusach. To była armia, która należała nie do Polski wtedy. W tych 20 roku opowiedział się za Polską, prawda? No więc Niemcy powiedzieli, to nie nasz. Polacy tak naprawdę mówili, to jednak Niemiec. Wszystko pisał po niemiecku. Potem przyszły czasy bardzo trudne, przyszła wojna, po wojnie on zaraz zmarł. Okazało się, że rodzina bardzo chciała, żeby jednak ta jego spuścizna była grywana. Ale że jak państwo widzicie, bardzo dużo jego utworów dotykało, było sakralnych. Pisał bardzo dużo tematów związanych z religią. No to nie były czasy, gdzie było to promowane. Tak więc wiele, wiele lat został absolutnie zapomniany. I w Olsztynie moi poprzednicy właśnie próbowali no, coś z tym zrobić, ale jak państwo usłyszycie i zobaczycie, albo słyszeliście wczoraj, te utwory są niezwykle wymagające, jeśli chodzi o aparat wykonawczy orkiestry, o chóry. Nie da się to zrobić słabym zespołem albo takim no, półamatorskim. A tak to bardzo często było próbowane do wykonań. I dlatego przecież również na samym początku, jak w Polsce było to wykonane, no to po pierwszym koncercie Filharmonii Narodowej, drugi koncert, już rozdawali bilety, żeby w ogóle ktokolwiek przyszedł, no bo tak naprawdę było to nieprzyjęte dobrze. No chyba też nie było dobrze wykonane i dobrze przygotowane. Więc myślę, że nie mnie to oceniać, ale jestem przekonany, że ten utwór zasługuje na największe sale koncertowe i najlepsze zespoły. Nie tylko ten, bardzo wiele jego utworów, już nie mówiąc tutaj o uwerturze czy całej operze Legendy Bałtyku, czy prawda, innych oratoriach, czy jego symfoniach, w których głównie organy grają solo, no bo to był jednak organista. On myślał niezwykle, tutaj mówiliśmy o Ryszardzie Straussie, ale można by powiedzieć o Wagnerze, o wielu kompozytorach, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój muzyki właśnie w tamtym czasie. Mieliśmy i mamy takiego kompozytora, który myślę, że na równi może być stawiany z tymi największymi kompozytorami. Nasza rola jest tylko, żeby o to zadbać, żeby był grywany w największych salach koncertowych, co już trochę się udało.
No właśnie, opowiedz, bo to Ania wykonała, córka, którą państwo doskonale znacie, bo to przecież niezwykła polska dyrygentka, która weszła w ten obieg światowy. To wielka duma. Gratuluję ci, córki, naprawdę, bo to jest strasznie ciężki zawód, a dla dziewczyny też nadal. Ale ona jest naprawdę świetna i ona promowała właśnie Nowowiejskiej.
Tak, była taka historia, że faktycznie po konkursie w Paryżu, który wygrała, dostała propozycję, żeby z Filadelfijską Orkiestrą w styczniu, dwa lata do tyłu chyba, to o ile dobrze pamiętam, dwa koncerty wykonać. No i przyszła propozycja, że jeden z utworów może być przez nią zaproponowany, krótki jakiś, i to może być utwór polskiego kompozytora. No więc Ania się zastanawiała, może Moniuszko, może... No i ja wtedy mówię, Ania, zaryzykujmy, no weź uwerturę z Legendy Bałtyku, wyślijmy, a nuż się uda. Tam jest niesamowicie trudna, fragmenty dla blachy, utwór wymagający, ale taki fajerwerkowy, taki naprawdę amerykański. No i jak została ta propozycja wysłana, nie minęło kilka tygodni i się odezwali z powrotem przez menadżera do Ani. Co to jest za kompozytor, o którym w ogóle nigdy nie słyszeli, a jest to po prostu utwór niesamowity. Dlaczego się tego na świecie nie gra? No i zostało to wykonane dwukrotnie właśnie podczas koncertu, na którym dane nam było z małżonką być. I szanowni państwo, to jest niesamowite. No wyobrażacie sobie przepiękną, wielką salę w Filadelfii, jednej z najlepszych orkiestr świata. Grają pierwszą uwerturę i po uwerturze cała sala stoi i kilka minut bije brawo owacyjnie, tak jakby się właśnie koncert skończył. To jest standing ovation po uwerturze, to się rzadko zdarza. I to pokazuje, jakiego mamy kompozytora. Oni po prostu byli zachwyceni tą muzyką i zaraz po tym rozeszło się to po całej Ameryce, żeby w ogóle zamawiać te utwory Nowowiejskiego. Tylko my właśnie trochę mamy problem z nutami. I tutaj wróciliśmy z powrotem do PWM-u i mówimy, jeżeli my tych nut nie będziemy mieć, to nikt u nas tego nie będzie zamawiał. No bo po jednym pytaniu każdy później mówi... Zapomnijcie, że już drugi raz do tego podejdziemy, więc mamy dużą lekcję do odrobienia, jeśli chodzi o naszą polską muzykę.
No ja myślę, że tak jak mamy wydanie narodowe Chopina, prawda, jest też Szymanowski w wydaniach, jest Paderewski w wydaniach, no to chyba wreszcie Moniuszki jeszcze nie ma w całości. No dobrze, ale czekamy. Natomiast myślę, że czas najwyższy, żeby zrobić takie wydania właśnie dotyczące Nowowiejskiego, bo jest to kompozytor, który od razu mógłby wejść na sale koncertowe całego świata ze względu na wagę materiału, na wagę swoich kompozycji, jakie ma. To nie są regionalizmy. To jest człowiek, który jest niezwykle dobrze wykształcony. Dla mnie zastanawiające właśnie było to, że oprócz tego, że bardzo utalentowany, czuł muzykę, czuł orkiestrę.
To zresztą, chór też.
Chór doskonale. Tutaj będziecie państwo mieli taki fragment chóru a cappella, który jest po prostu wstrząsający, ale był też doskonale wykształcony, bo przecież uczył się między innymi kompozycji u Maxa Brucha, więc wiadomo, że to już jest coś. I chodził do tej prestiżowej szkoły w Berlinie, to jest Masterschule Königliche Akademie der Künste, czyli po prostu szkoła mistrzów Akademii Sztuki, więc wiadomo, że tam byli tylko i wyłącznie najwięksi. Zdobył bardzo dużo nagród za swoje utwory. Ja tutaj tylko wspomnę może dwie. Pierwsza to była ufundowana przez Paderewskiego, który był po prostu zafascynowany Nowowiejskim, jego możliwościami i bardzo, że tak powiem, torował mu drogę w różnych miejscach. Natomiast druga rzecz to było, że zdobył Prix de Rome. To jest też nagroda, bardzo istotna. Dodam tylko, że to jest nie ta Prix de Rome, którą zdobył Debussy, prawda, nie ta francuska, która jest przyznawana od czasów Ludwika XIV w różnych dziedzinach. Zaczęło się od architektury, tylko to jest właśnie imienia Giacomo Meyerbeera. Ale to też jest bardzo ważna w świecie muzycznym nagroda i on ją zdobył dwa razy. Dwa razy. Pierwsze było w 1902 roku za oratorium Powrót syna marnotrawnego i uwerturę romantyczną, a potem dwa lata później zdobył za symfonię a-moll, którą znalazłam informację, że została wycofana z jego katalogu i w to miejsce weszła symfonia h-moll. Czy to jest prawda? Nie wiem. Myślę, że zostawimy to muzykologom, żeby nadawali odpowiednie numery tym symfoniom i żeby wreszcie została sporządzona właśnie taki spis jego twórczości. No ale ty powiedziałeś na samym początku właśnie, że to jest bardzo bogaty kompozytor pod względem formy, bo przecież są opery, oratoria, msze, symfonie, koncerty organowe, solowe, utwory churalne, utwory baletowe, nawet dla teatru też pisał, do sztuk teatralnych. No więc to jest niezwykły kompozytor. I teraz, żebyśmy wrócili do Quo Vadis, to istnieją dwie wersje. Pierwsza wersja to jest taka młodzieńcza, którą on pokazał w mniejszej miejscowości nad Łabą. Zabrzmiało to po raz pierwszy, ale dwa lata później już był w Holandii wykonany w koncert Gebau, ale już wersja inna. Tak. I my słyszymy tą wersję
Tak, to już jest pełna wersja. Ona pełną. Oczywiście, ja tą informację pozyskiwałem głównie też od właśnie jego syna Jana, który pokazywał mi jeszcze w domu mnóstwo takich, to nie wiem, czy to były oryginały, myślę, że nie, ale to były kopie właśnie z jego różnych fragmentów, które pisał, które się finalnie nie znalazły w tej ostatecznej partyturze. Tutaj też taka ciekawostka, że bardzo dużo nad tą partyturą pracowali synowie, którzy przepisywali ją wielokrotnie, no bo on komponował bardzo dużo właśnie na innych kartach, a oni potem kaligrafowali i przepisywali. Tam niestety też w tych partyturach, co Jan się przyznał, że no ponieważ byli trochę do tego zmuszani, no to czasami robili to najszybciej jak mogli, pojawiały się błędy. Więc te błędy również się zdarzały, ale ta finalna wersja faktycznie jest ogromna, bo całe oratorium trwa prawie 2 godziny. My akurat dzisiaj wykonamy z pewnymi takimi wideo, które żeśmy stwierdzili na nagraniu, które jest dostępne do zakupienia w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, ale i również chyba w internecie. Dzisiaj, tak jak pani redaktor powiedziała, jedno będziemy mogli mieć. I jest pełna wersja, absolutnie wszystko od samego początku do końca. Ona jest niezwykle trudna, jeśli chodzi o wykonanie koncertowe dla zespołu, dlatego że tam też wchodzi taka ogromna, prawie 20-minutowa podwójna fuga, którą my w dużej części omijamy w tym wykonaniu dzisiejszym, ale myśmy podjęli się jej nagrania, bo ona też często na koncertach przez samego kompozytora była po prostu omijana, ale to był taki przykład, jak on chciał pokazać, jak podwójną fugę napisze i to będzie fuga nie taka na 5 minut, tylko na 20, prawie 5 minut. Proszę Państwa, to jest absolutnie osobny utwór. I dlatego na tej płycie, jak zobaczycie, to jest jakby piąty obraz, którego w partyturze nie ma, bo tak naprawdę są 4 obrazy tylko w partyturze, a ta fuga jest nazwana kompletnie ekstra. To jest nowy utwór, który uzupełnia całą tą, całe to oratorium, ale jakby był wykonywany samodzielnie, no to to jest na pół koncertu, prawda? No 25 minut i naprawdę każdy z zespołów się tu napracuje bardzo dużo, żeby tego, ten utwór przygotować. Już z nieżyjącym profesorem Siedlikiem, który przygotowywał właśnie chór, połączony chór radiowy i filharmoniczny do tych nagrań z Krakowa, bo myśmy ściągali do tych nagrań właśnie chór z Krakowa do Olsztyna, no to Włodek właśnie wtedy mówił, wiesz co, naprawdę mnóstwo muzyki przygotowywałem churalnej w swoim życiu, ale nigdy żeśmy się tak nie namęczyli, żeby po pierwsze przygotować to, a potem przez prawie cały tydzień nagrać. Bo proszę Państwa, tam jest 8 do 12 głosów dzielonych w chórze i teraz, żeby ilość sesji na ciągle na pełnym głosie wykonać, no to myśmy naprawdę czasami reanimowali tych naszych chórzystów, no żeby oni z taką naprawdę świeżością głosu mogli nagrać. A mam ogromną nadzieję, że jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać. Zresztą część z tych nagrań jest w internecie, bo myśmy to przez Instytut Muzyki i Tańca realizowali, więc część musieliśmy jakby udostępnić i one cały czas wiszą na stronach Instytutu Muzyki i Tańca.
Szanowni Państwo, aż trudno uwierzyć, że ta muzyka została zapomniana. Myślę, że przeżyjecie Państwo niezwykłe emocje na koncercie. No a ja chciałam oddać głos dzisiaj Ani Woźniakowskiej, która jest w loży komentatora i która nas wprowadzi. Była wczoraj na koncercie i opowie nam, jak to brzmiało. Aniu, oddaję Ci głos.
Brzmiało wspaniale. Po koncercie Leszek Czapliński mówił, że w 65 roku, w 69 roku prowadził to w Krakowie dyrektor Katlewicz. Sprawdziłam w swojej książce, rzeczywiście pisałam o tym, ale szczerze mówiąc w ogóle nie pamiętam tamtego koncertu. Słuchałam wczoraj tej muzyki po raz pierwszy, można powiedzieć, i byłam nią urzeczona. Myślę, że słusznie Nowowiejski nazwał to sceny dramatyczne, a nie oratorium, bo to jest niezwykle sceniczne. Na pewno pańskie doświadczenie jako dyrygenta operowego też tu zaowocowało, ale kiedy się słucha, to się jednocześnie widzi całą tę akcję, która, o której chór śpiewa i która się rozgrywa. Nie wiem, dlaczego Nowowiejski został zapomniany z wielu względów. No, Kraków powinien mu być wdzięczny, bo po pierwsze był tutaj dyrektorem Towarzystwa Muzycznego, zakładał orkiestrę, no to go nazywano Niemcem i w końcu porzucił Kraków. Ale tutaj spędził okupację też, potem, bo został wyrzucony, prawda, z Wartegau i wrócił potem do Poznania. Więc też jakoś dziwnie nie docenialiśmy go. Ale wczoraj, co mnie uderzyło, to świeżość i siła tego talentu. On przecież miał 26 lat, jak pisał pierwszą wersję, 32-letni zrobił tę wersję oryginalną. I czuć, że dla niego podstawowym takim materiałem muzycznym to jest orkiestra Dęta. To, co się dzieje w orkiestrze, w grupie Dętej, tam pięć trąbek i tak dalej, jest najciekawsze. Gdybym miała poszczególne części zespołu w jakiś sposób ustawić w gradacji, to powiedziałabym Dęte, chór, organy i dopiero smyczki, które po prostu tutaj odgrywają mniejszą rolę. No ale jeżeli Dęte odgrywają, tak, grupa Dęta odgrywa taką rolę, to wiadomo, że to musi być wspaniała grupa Dęta. I jak powiedziałam, siła talentu, doskonałe opanowanie rzemiosła, mnóstwo motywów przewodnich, które tam się pojawiają i olbrzymie wymagania w stosunku do solistów. Najgorsze miał, najwięcej pracy miał bas Wojciech Gierlach, który musiał mieć barytonową górę i być basso profondo, prawda? Ale bardzo ładnie sobie z tym poradził. Pięknie śpiewała Wioletta Chodowicz, bardzo interesujący ten baryton. No i trzeba zwrócić uwagę na śpiewaka z chóru, który na co dzień śpiewa w chórze, pan Szymon Maziarz, który pięknie wykonał partię kapłana. Wcale niełatwą śpiewać a cappella i z chórem.
Miał to śpiewać z nami pan Szumski, który wykonywał to ze względów zdrowotnych nie mógł i to było trochę takie nagłe zastępstwo debiut z orkiestrą dla niego, więc to naprawdę wielki,
pierwszy raz, często śpiewał. Soliści chóru tutaj występują na koncertach, ale jego słyszałam po raz pierwszy i ładny głos i bardzo ładnie sobie z tym poradził. Mówi pan, że fuga, ominęliście fugę, ale ten cały finał do tej fugi prowadził i tam ta fuga powinna być, po prostu chciało się, tak jak w oratoriach Händla był, narastało ten amen i w końcu powinno się to całe napięcie w tej fudze rozładować.
Tak, wtedy to musimy zrobić przerwę po dwóch pierwszych scenach, bo inaczej faktycznie ponad 2 godziny trudno będzie wytrzymać
ciągiem,
tak. Ale faktycznie ma pani rację, pani Aniu, że to...
To się czuje, że ona tam, że tam jest jej miejsce po prostu. I jedna rzecz mnie rozśmieszyła. Po okrzyku chrześcijanie dla lwów, walczyk się zaczyna.
Tak, bo wszyscy się tam wtedy bawili. To była po prostu rozrywka. To tak zostało napisane.
Ale to...
To jest niesamowite, prawda?
To jest niesamowite.
Że takie, to jest po prostu dla tych ludzi, którzy tam jakby o tym opowiadają, to była rozrywka, że rozrywali chrześcijan zwierzęta,
może tak,
prawda?
Można do tego
ja myślę,
podejść.
Że to tak chyba przewrotnie to zostało pokazane.
Zastanawiałam się, skąd nagle przyszło Nowowiejskiemu w tym miejscu walczyka dać.
Bardzo dziękuję, Aniu. Czy jeszcze coś?
Nic, no pełen zachwyt.
No to tutaj się całkowicie zgadzam. Tak, brawa, brawa.
Ja chcę jeszcze państwu powiedzieć, że oczywiście mówimy o Quo Vadis. Widzę, że jest pan dyrektor z Filharmonii z nami, bo pan dyrektor faktycznie z nami wspólnie nagrywał i Powrót Syna Marnotrawnego. I bez, jeszcze raz wielkie ukłony, bo bez tak dobrego chóru no nie bylibyśmy w stanie sprostać tym nagraniom. Bo Mateusz sam wie doskonale, jak czasami było z sesji na sesję, że wszyscy zamiast na plażę, bo myśmy też akurat, no wiecie, jak w Olsztynie jest blisko, jest do jeziora, więc każdy myślał, że będzie wypoczywał, a pół zespołu biegła szybko do hotelu, żeby się gdzieś tam podleczyć, żeby wziąć jakieś wlewki czy jakieś nawilżanie strun, żeby można było kolejną sesję 3-4 godzinną po prostu zrealizować. To było wyzwanie, ale warto było i dziękuję ci serdecznie, Mateusz, za to, bo to naprawdę było niezwykłe wydarzenie.
Szanowni państwo, no to ja tylko przypomnę, że proszę już myśleć o pytaniach, bo prezenty mikołajowe czekają. Proszę częstować się ciasteczkami, naprawdę śmiało. Jeżeli mogę prosić o podanie tego koszyka nawet tutaj wszystkim, o przyniesienie i podanie koszyka, to będzie nam bardzo miło. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, którą chciałam bardzo uczulić państwa, a mianowicie ciekawostką może tego koncertu jest również i to, czego nie zauważymy siedząc na widowni, nie usłyszymy tego, moglibyśmy zobaczyć, gdybyśmy mieli szansę podejść do dyrygenta i spojrzeć mu w nuty. Otóż dyryguje z partytury, która była ręcznie napisana przez Feliksa Nowowiejskiego. czyli z oryginału, oczywiście z kopii, ale z oryginału, ponieważ tam jest mniej błędów niż w ogóle w innych nutach i tam też zostało to opracowane. I to jest niezwykła partytura, bo można zobaczyć, jakie miał pismo nowowiejskie, a wiemy o tym doskonale, że pismo zdradza charakter człowieka i wiemy o tym, bo chodzimy na wystawy manuskryptów, które się odbywają w Bibliotece Jagiellońskiej zawsze przed festiwalem beethovenowskim, czyli przed świętami wielkanocnymi. Można tam iść i podumać nad autografami największych mistrzów. Zaraz Państwo usłyszycie całość.
Rozumiem, że to, czego będziemy słuchać, to jest krzyżacka wersja, tak? Czyli Wochnis Geistu Christus, coś
tak, w tym stylu, jest, tak? Tak, to jest oryginalna wersja po niemiecku, bo taką tylko napisał kompozytor. Jakby tłumaczenie to już nie było jego ręką pisane, tylko to synowie po jego śmierci, żeby w ogóle można było gdzieś to zagrać, to państwo polskie powiedziało, jeżeli będzie po polsku, to dadzą zgodę. I faktycznie synowie podpisali polskie tłumaczenie. Już nie pamiętam, który z synów, ale to wiem tylko od Jana. I oni bardzo chcieli zawsze, żeby jednak wracać do tej oryginalnej wersji, bo wiedzieli, że ta oryginalna wersja będzie mogła przebić się poza granice Polski. No, natomiast po polsku nikt nie będzie śpiewał za granicą. No ale również, bo przecież też była wersja w Operze Narodowej wystawiana i ona była sceniczna. To były 60. chyba lata, jakoś nie pamiętam, ale to też i właśnie on troszeczkę opowiadał właśnie profesor Zanussi na samym początku, bo on był świadkiem tego, no ale nie doczekała się później za długiego grania, no pewnie też z podobnych powodów, jak już powiedziałem tutaj na samym początku w Krakowie, ale będzie to wersja oryginalna niemiecka.
Dobrze, że Sienkiewicz tego nie dożył, tak zażartuje.
To tylko dodam, że tak naprawdę to libretto zostało przetłumaczone na 13 języków. I w tylu językach jest wystawiane na całym świecie. Było wystawiane na całym świecie i zyskiwało właśnie popularność w różnych językach. Więc myślę, że to też jest istotne, bo to też pokazuje.
Ja jeszcze powiem właśnie to, co pani Ania mówiła o jakby trudności dla wokalistów, bo dobrze się tego słucha, jeżeli to jest wykonane nie przez fantastycznych wokalistów, ale dla nich. Niestety Nowowiejski nie był takim łatwym kompozytorem, jeśli chodzi o partię wokalną. Niezwykle wymagający, ale on to pisał pod język niemiecki. Czyli te wszystkie melodie jakby układają się łatwiej, gdy faktycznie jest niemiecki język. Jak myśmy zresztą w Poznaniu, Łukasz Borowicz to wykonywał po polsku, zresztą też jest nagranie i właśnie wokaliści akurat i Wojtek i Violetta śpiewali to tam po polsku, to oni powiedzieli, jak oni teraz wzięli ten niemiecki, to tak jakbyśmy mieli więcej powietrza w płucach. Oni mówią, tak żeśmy się musieli namęczyć, żeby w ogóle wypowiedzieć ten polski język na tych wszystkich trudnych frazach, bardzo długich, jeśli chodzi o oddech. A teraz mówią, to kurczę, to tak jakby to było prostsze. Więc to też ma znaczenie faktycznie, pod jaki język się pisze no, dany utwór.
Chciałem złożyć w imieniu instytucji najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, wspaniałości, długich lat w zdrowiu. A Państwu chciałem też zakomunikować, że od dzisiaj w Filharmonii mamy, znaczy od dzisiaj, od tygodnia w Filharmonii mamy jeszcze jedno miejsce z tabliczką dedykowane naszym najwierniejszym melomanom. Jest to siedzenie, które obecnie zajmuje pani Ania. Tutaj w ostatnim rzędzie w rogu na balkonie. Ostatnie Filharmonii, jak sama mówi, do dzisiaj mogła składać reklamację, ale nie dotarła do mnie żadna, więc pani Aniu, wszystkiego najlepszego od administracji, dyrekcji zespołów artystycznych. Dziękujemy, że pani jest z nami.
Brawa. Wielkie, wielkie brawa i podziękowania. Szanowni Państwo, możemy usiąść i w ten oto sposób kończymy dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra, ponieważ za chwilę maestro Piotr Sułkowski tylko się przebierze, przygotuje, weźmie tą partyturę, ten oryginał, popatrzy na nuty i wyjdzie na scenę, by tam 2 godziny spędzić.
Chciałem podkreślić, że bardzo się cieszę, że możemy wspólnie z Operą Krakowską i z dyrektorem Sułkowskim tak wspaniale współpracować nie tylko przy Quo Vadis, ale także przy Aidzie, przy Nabucco. I tym sposobem dajemy już od paru lat świadectwo tego, że w Krakowie, w Małopolsce można wielkie rzeczy robić wspólnie, współpracować, a nie ze sobą rywalizować i doświadczać jakichś negatywnych emocji. Także Piotrze, bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję, przyjemność. I zresztą, jak państwo wiecie, no, Felix Nowowiejski też nie miał tylko z górki, a przede wszystkim miał pod górkę, więc my kontynuujemy tą drogę, ale jesteśmy coraz bliżej już
szczytu. Szanowni Państwo, Piotr Sułkowski, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję, ogromnie się cieszę, że Państwo byli i zapraszam na kolejne spotkania.
Dziękuję bardzo i gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję.